kiedy śpiewaliśmy tą pierwszą pieśń, Pan mi przypomniał pewne zdarzenie. Było w 93 roku. Byliśmy na takiej konferencji pod tytułem Boże Namaszczenie w Budapeszcie. I tam posługiwał taki młody pastor anglojęzyczny. On miał chyba około 30 paru lat. Dzielił się takim bardzo prostym przesłaniem. I wiecie, to zawsze tak jest, że kiedy oczekujesz czegoś od Boga, oczekujesz jakiegoś słowa życia, ono zawsze przyjdzie. To jest kwestia serca tylko. Pamiętam, on się zaczął modlić i powiedział, że Bóg dał mu takie przesłanie, że będzie się modlił o takie znaki spektakularne do tego, kiedy Bóg będzie powoływał, powiedział, niektórych z was do pięciorakiej służby. Więc to mnie szczególnie jakby wyczuliłem swoje ucho na to. Pamiętam, że kiedy powiedział, zaczynał od nauczycieli, kiedy mówił o służbie proroczej, powiedział tak, ci, którzy z was będą powołani przez Boga do tej służby, nie daru prorokowania, ale do służby proroka, mówi, odczujecie, jakby ktoś wziął tak po gardle, wam przejechał. Ja to odczułem. I potem mówi o służbie apostolskiej. I tutaj ja nic nie odczułem, ale otrzymałem wizję. Zgodnie z tą pieśnią, którą żeśmy śpiewali. Ona jest zapisana w Izajaszu w 35 rozdziale. Będzie tam droga bita, zwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny, nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. Pójdą nią wybawieni, wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie jej głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Ja dopiero potem zobaczyłem, że to jest w Słowie. Widziałem drogę, taką świetlistą, która prowadziła lekko w górę i ona była takiej szerokości, że 2-3 osoby, maksymalnie 4, oni szli tą drogą, jakby zapatrzeni. Ta droga się kończyła w światłości, więc ja nie widziałem końca, ale w pląsaniu, ze śpiewaniem, z takimi bębenkami, z gitarami, masę radości. Ja stałem tak z boku i widziałem tą drogę. I ta droga była jakby w takim przezroczystym tunelu. Ja zobaczyłem, że wzdłuż tej drogi stoją tłumy. Bardziej widziałem to z tej drugiej strony drogi niż z tej mojej. Widziałem, że to światło, które dotykało z tej drogi, te tłumy, ono coraz dalej było coraz słabsze, słabsze, i w końcu była ciemność. I w którymś momencie Pan mi pokazał twarze ludzi, którzy stali i patrzyli na to. I to, co zobaczyłem, to mnie złamało. Powiem wam, widziałem wieczną śmierć na niektórych twarzach. I spróbuję wam wyjaśnić, co to znaczy wieczna śmierć. Ci ludzie patrzyli na to, patrzyli na ten korowód tańczących, ze śpiewem idących do Pana. I oni wiedzieli, że ta droga dla nich już nigdy nie będzie, że nigdy już tą drogą nie pójdą. I to była wieczna śmierć wypisana na ich twarzach. Ale zobaczyłem, że też niektórzy, którzy stali jeszcze, oni patrzyli i wiedziałem, miałem takie przeświadczenie, że niektórzy z nich jeszcze można ich wyrwać z tego świata i oni pójdą tą drogą. Ale ta wieczna śmierć mnie to tak złamało, że ja upadłem na kolana z płaczem. Moja żona siedziała obok i widziała to. To było bardzo takie silne. Ja to pamiętam w szczegółach, pomimo tego, że to było tyle lat temu. Zadam wam pytanie, czy słuchaliście może tych poprzednich sesji? Ja się będę dzielił trzecią częścią na temat takiego odbudowy ducha, wrażliwości duchowej. Słyszeliście to? To jest na internecie, to słowo. Słuchaliście czy nie? Tak? A kto nie słuchał? Część nie słuchała. Zachęcam was do tego, żebyście przesłuchali to. Wiecie, jeśli chcemy chodzić z Bogiem, coś wam powiem. Rzeczywistość duchowa, Bóg jest duchem. I żeby zrozumieć rzeczywistość duchową i być na nią otwarci, my potrzebujemy wrażliwości i rozpoznawania Ducha Świętego. Jego inspiracji, jego prowadzenia. Potrzebujemy, powiem wam, w tym świecie dzisiejszym, który niestety działa tak, jak funkcjonuje, jak sami widzicie. To jest tragiczne. I podałem tam takie kroki. Pierwszy krok to jest rozważanie Bożego Słowa. Jeśli nasz duch ma być silny w Bogu, musimy rozważać Słowo. Nie czytać, rozważać. Tak jak się dzieliłem z wami na temat Maria rozważała Słowo, które słyszała z ust Jezusa, swego Syna. Wiecie, rozważanie zawsze dotyka serca. To się dzieje we wnętrzu człowieka, w jego jestestwie, w jego duchu. To nie jest sprawa umysłowa. To jest sprawa ducha. Dlatego, że przy rozważaniu dajemy Duchowi Świętemu prawo, żeby przynosił nam zrozumienie i objawienie. Ja zobaczyłem, że dzieliłem się tym, ale wspomnę o tym. To napisali ludzie. Wierzę, że starali się przekazać najlepiej, jak potrafili. Ale autorem tego jest sam Bóg. To jest Duch Boży. Wiecie, i to mi mówi, że to jest czyste, prawdziwe słowo Boga Ojca. Ja miałem raz doświadczenie nieba i słyszałem, jak serce Boga mówi. I zobaczyłem, będąc tam, że to jest czysta, absolutna prawda, bez żadnych podtekstów, bez żadnych niedomówień. I mnie to zaskoczyło. Ja znałem już tyle słowa i Bóg zaczął do mnie mówić słowami, które mówił do mnie, kiedy mnie powoływał do służby, kiedy objawiał mi siebie. To nie były słowa fizyczne. Duch mówił, a mój duch odbierał to i słyszał. I co ciekawe, że kiedy ja wróciłem z tego doświadczenia, natychmiast doświadczyłem drugiej rzeczy. To tak jakby ta rzeczywistość duchowa ziemska miała na mnie wpływ i natychmiast z tej rzeczywistości przychodziło takie, czy to rzeczywiście Bóg? Czy to rzeczywiście ta jest taka prawda? Pamiętacie, że diabeł od tego zaczął w Edenie? Amen? Ale dlaczego o tym mówię? Rozważanie sprawia, że nasz duch jest karmiony prawdą. To jest, kochani, bardzo ważne. Tu ja nie mówię o czytaniu, ja mówię o rozważaniu. Na rozważanie potrzebujesz oddzielenia i czasu. Wiecie, kto poświęci się temu? Ten, kto jest głodny żywego Boga. Chce go poznać i chce mieć z nim żywą więź. Nie religijnego, żywego. Bóg jest żywy. To nie jest sprawa wiedzy umysłowej. To nie jest sprawa emocji. To jest sprawa ducha. Duch komunikuje do ducha. Duch Święty jest duchem i będzie przemawiał do naszego ducha. Będzie wprowadzał nas w prawdę, w Chrystusa, w Słowo. Będzie nam objawiał to. To są kluczowe rzeczy. Druga rzecz. Mówiłem o tym, ten drugi krok. To jest to, że powinniśmy się stawać wykonawcami słowa. Wiecie, powiem wam, kiedy jest łatwo stać się wykonawcą słowa? Kiedy masz głód i pragnienie życia w woli Boga. Wtedy twój duch zawsze będzie wrażliwy. I zawsze będziesz się starał zrobić to, żeby nie zboczyć z drogi, którą Bóg przeznaczył dla ciebie na tej ziemi. To jest bardzo ważne. I to się staje tylko wtedy, kiedy stajesz się wykonawcą słowa. Widzisz, kiedy rozważałeś słowo, na przykład to, czym się dzieliłem, przypomnę o tym. Wielu ludzi ma chorą duszę. Ja też miałem chorą duszę, więc szukałem uzdrowienia duszy. Jedna z rzeczy, którą Bóg mi objawił, która była dla mnie szokująca, to jest to, że dusza choruje przez mój grzech. Ja zawsze myślałem, skoro ja cierpię, to nie może być moja wina. Ale widzicie, Dawid powiedział do Pana: Panie, ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Kiedy jesteś wrażliwy i zrobisz coś, czyli upadniesz, wejdziesz w grzech, Twoja dusza to odczuje. I powiem Wam, to nie jest przyjemne odczucie, prawda? Jeśli krew Jezusa nie obmyje nas z tego, to zapuści korzenie zgorzknienia, goryczy, urazy, nieprzebaczenia, a nawet człowiek, niektórzy tracą wiarę przez to. To jest bardzo ważne. Stawanie się wykonawcami słowa. Więc kiedy potem przeczytałem: odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić wasze dusze. Widzicie, ja na pamięć niektóre rzeczy cytuję. Wiecie dlaczego? Bo to słowo jest już częścią mnie, mojego wewnętrznego człowieka. Skąd ono się tam wzięło? Przez rozważanie i przez szukanie, przez kopanie, przez szukanie odpowiedzi od Boga w swojej sytuacji, w której byłem. I zrozumiałem, bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Kiedy byłem w tej pierwszej wspólnocie, właściwie w drugiej, tam jeszcze w Hallelujah, rozmawiałem z pewnym liderem i on powiedział do mnie takie słowa: ja się boję otwierać Biblii. Mnie to zszokowało. A ja tylko szukałem czasu, żeby otwierać i spędzać czas z Bogiem. Ja pytam się dlaczego. Gdzie otworzę, to mnie osądza. Czyli konfrontuje. Konfrontuje moje życie, moje serce, moje postępowanie. Ja mówię: i co z tym robisz? On dzisiaj już dawno nie jest liderem. Bo akurat znam trochę jego życie. Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Amen? Nie przyjęli miłości prawdy. Miłość i prawda to jest ta sama osoba. To jest Jezus Chrystus. To On jest Zbawicielem. W jaki sposób On zbawia? Przez przyjmowanie Słowa Jego. To Bóg Ojciec dał nam to Słowo. Amen? Więc bycie wykonawcą. Trzecia rzecz dzisiaj. Widzisz, kiedy twój duch jest wypełniony słowem, nakarmiony, to dojdziesz do takiego miejsca, zobaczysz taką rzecz. Nie jesteś doskonały i doskonała jeszcze, ale w tobie będzie powstawał coraz większe pragnienie, taki głód spotykania się z żywym Bogiem, doświadczania tej słodyczy przez słowo ożywione przez Niego. I zobaczysz, że ten psalmista, który napisał: skosztujcie, jak dobry jest Pan. Wiecie, dlaczego on to napisał? Bo on tego doświadczył. W jaki sposób? On usłyszał osobiście, kiedy Bóg do niego przemówił. I wtedy to słowo jest słodkie jak miód. Ono może wypełnić gorzkością twoje wnętrze, ale będzie słodkie dla ciebie. Nawet wtedy, kiedy pokaże ci korektę do życia. I będziesz tęsknił za tym, żeby na nowo oczekiwać od Niego, spotykać się z Nim, żeby usłyszeć. I wiecie, w taki sposób nasz wewnętrzny człowiek, nasz duch jest karmiony prawdą i on ma spotkania z żywym Bogiem, nie z religijnym. To nie jest sprawa wiedzy, to jest sprawa doświadczenia, duchowego doświadczenia. Spotkałem się dzisiaj z Panem na modlitwie. Oczekiwałem na Niego. On przyszedł i przemówił. Zadałem mu pytanie i on mi natychmiast odpowiedział. Dlaczego tak jest? Widzicie, on oczekuje relacji. Coś wam powiem. Miłości nie wymyślił człowiek. Zgadzacie się ze mną? To Bóg jest miłością, prawda? Ale coś wam powiem. Miłość bez wzajemności nie działa. Miłość musi być skierowana do innej osoby i oczekuje zwrotu, bo to inaczej nie działa. Zgadzacie się? Wiecie, czego Bóg Ojciec oczekuje? Miłości. Bo stworzył nas z miłości i oczekuje zwrotu tego. I dlatego pierwsze przykazanie mówi. Widzicie to słowo, będziesz kochał Pana i tak dalej. Można to zrozumieć, to słowo będziesz w dwojaki sposób. Jako nakaz i bardzo często ludzie tak to odbierają, ale można to zrozumieć inaczej, że kiedy będziesz miał spotkania z Bogiem, to On sprawi to, że będziesz Go kochał. Że będziesz, wybierzesz tylko Jego, wszystko inne pójdzie na bok. Widzicie słowo nakaz, będziesz kochał, to niby nakaz, my tak uważamy, prawda? Coś wam powiem, to jest prawo. Przecież nie można kogoś zmusić do kochania. To nie działa przecież. Bo to jest sprawa serca, to jest sprawa relacji. Bardzo osobistej, intymnej. Więc kiedy my karmimy naszego wewnętrznego człowieka właśnie słowem, kiedy spotykamy się z nim i Duch Święty nam przynosi objawienie, to wtedy, kiedy każdy z nas znajduje się nieraz w sytuacjach, kiedy nie wiemy, co zrobić, prawda? Oczekujemy rozwiązania. Podzielę się z wami czymś, co wprawiło mnie w olbrzymi smutek i pamiętam to do dzisiaj. To było bardzo wiele lat temu. Ktoś mnie namówił, żebym pojechał gdzieś. Nie pytałem Pana. Pojechałem tam. To było inne miasto w ogóle. I kiedy wieczorem przyszłem na modlitwę i źle się czułem od początku. Powiedziałem, Panie, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Wtedy Pan przyszedł i powiedział, przyjechałeś tutaj, ale nie pytałeś się mnie, czy ja chciałem tego od Ciebie. Rozpłakałem się. Smutek, który jest z Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nigdy go nie żałuje. Smutek światowy przynosi śmierć. To jest lekcja, którą ja pamiętam do dzisiaj, pomimo tego, że ona była ponad 30 lat temu. Wiecie, dlaczego widzicie takie lekcje? To są te Boże sądy korygujące nasze życie. To jest takie odczucie, że nie chcesz więcej przeżywać tego, jesteś gotowy za to zapłacić każdą cenę. Nawet czy to się komuś spodoba, czy nie. Dlaczego o tym mówię? Kiedy przychodzą różne sytuacje, coś wam powiem. Jest taka zasada duchowa. Diabeł popędza, Duch Święty prowadzi. Widzicie różnicę? Diabeł zawsze popędza. Duch Święty nigdy nie popędza. On przyszedł, żeby nas prowadzić, a nie popędzać. A wiecie, co to znaczy? Że on idzie pierwszy, a ja idę za nim. Albo idę za nim, albo nie. Więc jeśli są jakieś sytuacje życiowe, ja powinienem się go zapytać, Panie, co ja mam w tej sytuacji zrobić? Czego Ty oczekujesz ode mnie? Bo ja wiem, że On przyszedł po to, żeby mi pomóc. On został posłany przez Ojca na prośbę Syna, żeby mnie prowadzić tą właściwą drogą. Więc powinienem się go zapytać. I coś wam powiem, jeśli w nas nie ma słowa, a my szukamy tylko odczuć wewnętrznych, to możemy pójść w zwiedzenie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy my karmimy się prawdą, to w naszym duchu będzie nam coraz łatwiej rozpoznać, co jest Jego wolą, a co nie. I czego On oczekuje ode mnie. Ciebie może prowadzić inaczej, mnie będzie prowadził inaczej. Ty nie możesz iść moją drogą, ja nie mogę pójść twoją, bo obaj w dół wpadniemy. Ogólne zasady są takie same dla wszystkich, ale każdy z nas jest inny, każdy z nas jest w innym miejscu, każdy z nas czegoś innego potrzebuje. Może w tym samym miejscu jeden będzie potrzebował korekty, a drugi zachęty. Wiecie, kto to daje? Duch Święty. A więc nie będzie mówił tych samych rzeczy. Nieraz tak, a nieraz nie. Bo każdy z nas jest w innym miejscu. To są ważne rzeczy. Ale kiedy zaczynasz doświadczać tej bliskości, to w twoim wnętrzu powstaje głódki pragnienie przebywania z Nim. Bo wiesz, że jest więcej. Dlaczego? Bo nie doświadczasz tego więcej, a wiesz, że jest więcej. Coś wam powiem. W Chrystusie mamy pełnię odkupienia każdej dziedziny życia, tak? To jest fakt, niezmienny. Jezus drugi raz umierać nie będzie. Jest pytanie, ilu tego doświadcza w swoim życiu? Coś wam powiem. Ktoś mi kiedyś powiedział taką rzecz. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem z YouTube'a, gdzieś zadzwonił. I zaczął, chciał ze mną dyskutować. No tak, bo Jezus robił takie rzeczy, bo On był Bogiem i tak dalej. Ja mówię, wiesz co, On na ziemi funkcjonował jako człowiek, nie jako Bóg. Ale On swoje. Ja powiedziałem, wiesz co, ale zobacz apostoła Piotra, ucznia. To był narwaniec. On szybciej mówił niż myślał. Kiedy Jezus mu powiedział, że będzie ukrzyżowany, on powiedział, przyszedł do niego i powiedział, Panie, to nie może na Ciebie przyjść, o czym Ty mówisz? Jezus powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Wiecie, jaka jest tego lekcja? Myślenie w ludzki sposób jest z piekła rodem. Mając umysł Chrystusowy, znasz Jego wolę. Druga rzecz. Czy Piotr chciał się zaprzeć Jezusa w najtrudniejszym momencie? Nie. On myślał, że jest tak silny, że tego nie zrobi. Ale Jezus wiedział, bo go znał. Pomyślcie przez chwilę. Powiedział, zanim kur zapieje, 3 razy się mnie zaprzesz. Czy Jezus go odrzucił? Nie. Ale powiedział mu prawdę. Piotr nie chciał tego przyjąć. Powiedział, Panie, to jest niemożliwe. I kiedy kur zapiał, przypomniał sobie słowa i tam jest napisane i gorzko zapłakał. Wiecie, on zapłakał nad sobą, nad swoją słabością i niemocą. Jaka jest z tego lekcja? Lekcja, kochani, jest taka, że on potrzebował uczyć się przyjmować łaskę. To łaska zbawia, a łaska jest osobą. Oczywiście Jezus przyniósł mu uzdrowienie. Powiedział 3 razy, czy mnie kochasz i tak dalej. Iść paść moje owce. Coś wam powiem. Kiedy myślę o tym człowieku, pomyślcie przez chwilę. Jezus powiedział, gdy byłeś młody, przepasywałeś się sam i chodziłeś dokąd chciałeś. Wiecie, o czym mu powiedział? Jesteś niezależnym człowiekiem. Robisz to, co ty chcesz. Ale kiedy się zestarzejesz, kto inny cię przepaszy i poprowadzi tam, dokąd nie chcesz. O czym mu powiedział? O śmierci. Przez ten cały okres pomiędzy odejściem Jezusa do chwały i życiem Piotra wtedy, widzicie, to doświadczenie musiało tak dotknąć jego wnętrza i pozostawić pewien ślad w nim, że on tak oddał się Chrystusowi, że kiedy on przechodził, on nie musiał się modlić za chorych. Ludzie przynosili chorych, a Chrystus emanował z niego, ten zmartwychwstały i moc ta uzdrawiała chorych. A to był człowiek zrodzony tak jak my, nie tak jak Jezus. On też wziął swoje DNA duchowe od swoich przodków. Wiecie, jak to się mogło stać? Kiedyś pewien człowiek zapytał się mnie, czy jest bliska droga do Boga, taka szybka. Powiedziałem, jest. Jaka? Musisz przejść przez osobiste Getsemane. Innej drogi nie ma. Diabeł nie czepia się trupów. I ja nie mówię o śmierci fizycznej. Piotr musiał umrzeć dla siebie, żeby Chrystus mógł żyć jego człowieczeństwem i manifestować się jako tą mocą zmartwychwstania. A więc jest to możliwe. Nawet wtedy, kiedy on miał takie doświadczenie, nie dziwię się, że zapłakał. Kiedyś przeczytałem takie świadectwo od Dawida Wilkersona, który powiedział, że jeśli nie płakałeś nad swoimi grzechami, to jeszcze nie stanąłeś w prawdzie przed świętym Bogiem. Ja sobie pomyślałem, o czym on mówi. Myślałem, że przesadza, dopóki sam nie byłem w takim miejscu. Wiecie, człowiek nieraz jest bezsilny w swojej słabości i niemocy. Kiedy ja nieraz się pytałem, czy chcesz grzeszyć, wszyscy mówili, że nie. Ale chcę wam coś powiedzieć. Moc płynąca z krzyża, ona ma w sobie moc, która potrafi zamienić to duchowe DNA po przodkach na duchowe DNA Jezusa Chrystusa. I to jest wybór człowieka. Oczywiście łaska Pańska tu jest potrzebna. I powiedziałem temu człowiekowi, który do mnie dzwonił, bo on był sfrustrowany. Ja mówię, zamień swoją frustrację na motywację i bądź tak jak Piotr. I wyłączył się. Powiem wam, dla mnie to też jest wyzwanie. Bo ja nie jestem jeszcze w tym miejscu. Ale wiem, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Widzisz, kiedy twój duch jest wypełniony Chrystusem, wypełniony Jego naturą, Jego słowem, Jego mocą. Ja już doświadczyłem, że ludzie nie mogli się zbliżyć do mnie, bo padali. Widziałem to już sporo razy. Ale mnie nie o to chodzi, żeby oni padali. Mi chodzi o to, żeby ich życie było przemienione. Bo można padać bez przerwy i ciągle w tym samym miejscu tkwić. To jest fajne, ale co to? Chodzi o to, żeby życie było zmienione, żeby serce było przemienione, żeby nasz duch był tak nasiąknięty Duchem Chrystusa, żeby to z nas zaczęło emanować. Coś ci powiem i wtedy im więcej słowa w tobie jest, tym łatwiej ci będzie rozpoznać, czy coś jest z Boga, czy nie. To jest pierwsza rzecz. I druga, przyjdą sytuacje i okoliczności, nieraz w naturalny sposób będziesz wiedział, co powinieneś zrobić. Albo się oddzielisz i pytasz, Panie, czego oczekujesz ode mnie w tej sytuacji? Napisała do mnie SMS-a pewna osoba, której kiedyś posługiwałem. I ona powiedziała, jestem w takiej trudnej sytuacji, pastorze, piszę do ciebie, ja wierzę, że przez ciebie Bóg coś przemówi, dasz mi jakieś słowo, że będę wiedziała, co zrobić. Ja sobie pomyślałem tak, ona się do mnie zwraca z tym, ja nie wierzę już w przypadki, więc wierzę, że Bóg przeze mnie chce coś jej dać, bo się do mnie zwróciła. Nie miałem wtedy czasu, ale po kilku godzinach powiedziałem, Panie, powiedz mi, co Ty chciałbyś jej powiedzieć w tej sytuacji, co ona ma zrobić? Duch Święty poddał mi słowo jedno. Wziąłem Biblię, zacząłem je rozważać i wiedziałem, co mam jej przekazać i napisałem jej. I ona za jakiś czas napisała mi, pastorze, bardzo Ci dziękuję, to mi pomogło. Co sprawiło? Ona otrzymała słowo życia, które dotknęło jej ducha na jej problem. Bo uczy się, ona powiedziała, ja się uczę jeszcze, jestem w drodze nauki, nie potrafię rozpoznać, co mam zrobić. Ja to rozumiem. Ale im więcej słowa będzie w nas, to nie tylko my będziemy błogosławieni przez to, bo przede wszystkim my, ale staniemy się błogosławieństwem dla innych. Otwórzmy sobie Psalm 119. To jest psalm o Słowie Bożym. Ja bardzo często lubię czytać psalmy i pamiętam w tym pierwszym okresie, ja nieraz godzinami czytałem psalmy, rozważałem je. Przeczytam parę fragmentów. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pańskiego. Myślę, że wszyscy chcemy być błogosławieni. Którzy żyją nienagannie. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego. My najczęściej, widziałam bardzo wielu wierzących, którzy nie chcą się stosować do napomnień, nie przyjmują napomnień, bo mówią, jest łaska. Pewnie, że jest. Tak naprawdę z łaski Bożej tutaj siedzisz i oddychasz. Więc powinieneś za wszystko być Bogu wdzięcznym. Szukają Go z całego serca. Że nie czynią krzywdy, chodzą Jego drogami. Zwróćcie uwagę, Jego drogami, nie swoimi. Żeby chodzić Jego drogami, to trzeba podjąć decyzję w swoim życiu, w swoim sercu. Panie, odwracam się od tego, co ja chcę. Bez względu na wszystko. Chcę chodzić Twoimi drogami. I tam dalej on się modli o to, Panie, objaw mi te drogi. Naucz mnie chodzić Twoimi drogami. A więc modlisz się słowem, które jest zgodne z Jego wolą, bo to jest Jego słowo. 10. wiersz. 9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Kiedy będziesz przestrzegać Jego słów? Wiesz kiedy? Kiedy będziesz rozważał i pozwolisz, żeby Duch Święty włożył w Twoje serce żywe słowo Pana, bo ono będzie duchem żywego Boga, ono będzie nośnikiem boskiego życia i boskiej wiary dla Ciebie. I wtedy będzie Ci łatwiej, bo kiedy Bóg mówi, On umieszcza słowo w Twoim wewnętrznym człowieku i kiedy je chronisz, to to słowo staje się częścią Ciebie, czyli słowo staje się ciałem w Tobie. Jezus był całym słowem Boga w ciele objawionym. Więc jeśli my chcemy chodzić z Bogiem i naśladować naprawdę Chrystusa, i pozwalać, żeby On żył naszym człowieczeństwem, a to jest powołanie nasze, to powiem wam, innej drogi nie ma. Jeśli myślisz, że jest inna, to jesteś w błędzie. Czternasty wiersz. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Widzicie, to pisze człowiek, który ma to zrozumienie w sercu, że on desperacko pragnie znać wolę Boga, zacząć chodzić Jego drogami, być blisko Niego, żyć według Jego woli. On bardziej tego pragnie niż bogactwa tego naturalnego, materialnego. Siedemnasty wiersz. Okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego. Modli się o to. Widzicie, nieraz jest łatwo być wykonawcą słowa, a nieraz jest trudno. Nie zawsze jest łatwo. Nieraz jest pytanie, nieraz jest trud w tym. Tu jest potrzebna łaska Pana. On się modli. Okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego. Widzicie, to jest prośba do Boga, który widzi swoją słabość, Ale też modli się w wierze, wierzy, że Bóg może to dla niego zrobić, więc prosi go o to. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego, czyli Twego słowa, Twego prawa. Duchowe oczy muszą być otwarte, nie fizyczne. Bo słowo Pana jest duchem i życiem. Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich. Ja to mam bardzo mocno podkreślone w swojej Biblii. Kiedy pierwszy raz Bóg do mnie przemówił tym wersetem, powiedziałam: Panie, modlę się o to, żebyś nigdy nie ukrywał swoich przykazań przede mną. Nawet jeśli to będzie bardzo trudne dla mnie, nie ukrywaj tego. Ja wiedziałem, że nawet jeśli będzie to dla mnie trudne do wykonania, to On da mi łaskę, zmieni mnie tak, zachęci mnie tak, że będę gotowy tak żyć. I wiele razy tego doświadczyłem. Potem pisze tak: dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. To pisze człowiek, który tęskni za żywym Bogiem, nie za religią. To pisze człowiek, który tęskni za relacją z żywym Bogiem. On chce mieć spotkania z Bogiem. 24 wiersz. Zaiste, ustawy Twoje, to słowo ustawy oznacza także świadectwa, napomnienia, pouczenia, są rozkoszą moją i doradcami moimi. Człowiek pisze: Twoje świadectwa, Twoje napomnienia, Twoje pouczenia są dla mnie rozkoszą. Pomyśl przez chwilę. Czy dla nas jest to rozkosz, czy raczej mówimy nie? A przecież błogosławieni są ci, którzy postępują według Jego prawa. Dwudziesty szósty. Opowiedziałem Ci losy moje, Ty wysłuchałeś mnie. Naucz mnie ustaw Twoich. A więc ten człowiek musiał być w sytuacji, opowiedział, stanął przed Bogiem i wypowiedział przed Nim to, co przeżywał, w jakiej sytuacji był, nie wiedział, co zrobić. Wiecie, nieraz jest tak, że masz takie wrażenie, że kiedy wypowiesz to, te słowa wyjdą z ciebie, ta troska, ta sytuacja, to tak jakbyś oddał to Bogu. Masz takie doświadczenie, że Bóg cię wysłuchał. To jest coś duchowego, to nie jest taka, wiecie, można by powiedzieć, sucha wiara, nie. Naucz mnie ustaw Twoich. Prośba, naucz mnie, Panie. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. Spraw, bym zrozumiał. Gdzie masz to zrozumienie? Sercem. To nie jest intelektualna wiedza. To jest prośba do Boga, Wszechmogącego, Dobrego Ojca. Spraw to, Ojcze, abym zrozumiał drogi wskazane przez Twoje postanowienia. Bóg objawił Mojżeszowi swoje drogi, a cały Izrael widział Bożą chwałę. Pomyślcie przez to coś. Jeden człowiek doszedł do miejsca z Bogiem, że Bóg objawił mu swoje drogi i on nauczył się chodzić Bożymi drogami. Przez to cały naród został wybawiony z niewoli. Wiecie, co to słowo mówi? Jeden człowiek wystarczy, żeby wybawić naród. Kiedy miał smutek, dusza moja zalewa się łzami ze smutku, podźwignij mnie słowem swoim. Zwróćcie uwagę, słowem podźwignij mnie. Kto jest dzisiaj naszym pocieszycielem? Duch Święty. Wiecie, w jaki sposób najczęściej On pociesza? Przez słowo. Na przykład mówi, oddal ode mnie drogę kłamstwa i ucz mnie łaskawie zakonu swego. Czyli ten człowiek nieraz przez kłamstwo czynił dla siebie schronienie. Boże Słowo nas nauczy, że kto zawiera, kto kłamstwo czyni swoim schronieniem, zawiera przymierze z duchem śmierci, czyli oddzielenie od Boga, od relacji. Oddal ode mnie drogę kłamstwa. Obrałem drogę prawdy, prawa Twoje stawiam przed sobą. Obrałem decyzja serca. I nieraz takie rzeczy, widzicie, kiedy my coś postanawiamy przed Panem, to musisz wypowiedzieć to na głos, żeby to Twój duch też słyszał, żeby to słyszało niebo, piekło i żebyś to Ty usłyszał. Dlatego, że w ten sposób budujesz swego ducha słowem prawdy. Wypowiadasz to, o czym ty decydujesz. Przylgnąłem do świadectw twoich, Panie, nie dopuść, bym doznał wstydu. Wiecie, jaki był pierwszy owoc grzechu? Wstyd i ucieczka przed Bogiem. Oni byli nadzy, wszystko było okej. Tylko przyszedł grzech, zobaczyli, że są nadzy i potrzebowali ubranka. Przyszedł wstyd. Mieliście kiedyś odczucie wstydu gdzieś tam wewnątrz? To jest bardzo nieprzyjemne odczucie, prawda? Chcielibyście cofnąć czas, ale nie da się. Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie. Nie dopuść, abym doznał wstydu. Widzisz, kiedy chcesz żyć według tego słowa, będziesz musiał zapłacić pewną cenę, bo powiem Ci, niektórzy Cię odrzucą. Nie tylko świat Cię odrzuci. Niektórzy bracia i siostry odrzucą Cię też. I będziesz płacić za to cenę. Wiecie, dlaczego niektórzy wierzący odrzucają takich ludzi? Bo oni sami nie płacą tej ceny. Często żyją we własnej sprawiedliwości. Cóż... Piąty wiersz. Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Wiecie, ten świat jest bardzo kolorowy. Można być niewolnikiem złotówki i milionów. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. A z drugiej strony Bóg chce też błogosławić swój lud w materialny sposób. To jest sprawa serca. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Nieraz potrzebujemy prosić Pana, żeby oczyścił nas wzrok. Bardzo wiele reklam w telewizji ma podłoże seksualne. Myślicie, że to nie ma wpływu? Kiedyś posługiwałam pewnej osobie, tej sferze. Była kobieta. Ja się zapytałem, ona przyszła ze swoim chłopcem przed ślubem. Chcieli wyczyścić pewne rzeczy. Ja się pytam, jak to przyszło do ciebie? Mówi, raz spojrzałam na pornografię. Obraz we mnie wszedł. Zaczął się problem. Wiecie, że oczy to jest okno, to jest taka studnia do wnętrza naszego. Niedawno posługiwałem pewnemu mężczyźnie, żona od niego, on się nawrócił, żona powiedziała, nie chcę mieć teraz z tobą nic wspólnego. Mieli dorosłe córki i zostawiła go. A to nie jest jeszcze starszy człowiek, więc miał potrzeby w tej sferze. Też powiedział, mówi, że dziś był w garażu po ojcu i znalazł. Jego ojciec świerszczyki tam chował sobie. Przypadkiem znalazł. Zaczął patrzeć na to. Ten duch przyszedł do niego i zaczął go gnębić. Typowy przykład grzechu pokoleniowego. Czterdziesty pierwszy wiersz i dalsze. Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twoje według obietnicy Twojej, abym mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga. Zaufałem Twojemu słowu. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od moich ust, gdy pokładam nadzieję w Twoich prawach. Wiecie, jest bardzo... Diabeł zawsze nas kusi, żebyśmy kłamstwo uczynili dla siebie schronieniem. Wiecie, że to jest życie w ciemności? To królestwo ciemności wtedy ma do ciebie wpływ. Coś wam powiem. Szarość nie usunie ciemności. Szarość zostanie wchłonięta przez ciemność. Tylko światło usuwa ciemność. Stawanie w prawdzie. Czterdziesty piąty. Chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów Twoich. Inne tłumaczenie mówi przykazań, pouczeń Twoich. Chcesz być wolnym człowiekiem? Szukaj pouczeń Boga w Jego słowie. Nie bój się tego. Szukaj tego. Może warto się modlić, Panie, nie ukrywaj przede mną żadnych Twoich przykazań. Coś Ci powiem, jeśli naprawdę kochasz Pana, to zrobić wszystko, żeby Go nie zranić. Bo potem ten smutek wewnątrz jest tak nieprzyjemny, że nie chcesz przeżywać tego więcej. Więc potem płacisz cenę, bez względu na wszystko, czy to się komuś podoba, po prostu umierasz wtedy. Twoje ja umiera, twoje ego umiera, a w to miejsce przychodzi zmartwychwstały Chrystus. Diabeł, kochani, zaczepia tylko za to, co nie jest poddane Jezusowi. Pierwsze, rozważanie słowa. Nie czytanie, rozważanie. Nie dajcie się oszukać, że nie macie czasu. To jest kłamstwo diabła. To jest kłamstwo diabelskie. Bóg dał wszystkim 24 godziny na dobę i uważał, że to wystarczające jest. Druga rzecz, bądźcie wykonawcami słowa. To jest jedna z cudowniejszych obietnic według mnie. A nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobnie jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Wiecie, że to jest lustro? którym powinni każdy, każde Boże dziecko powinno się przeglądać w tym lustrze i pozwolić, żeby zobaczyć prawdziwy obraz swój. Nie bać się tego. Bóg nie jest przeciwko nam. On to robi po to, żebyśmy przyjęli Jego Słowo, które stanie się błogosławieństwem dla nas. Żebyśmy mogli czerpać z dziedzictwa, które nam dał, a nie tylko mówić o tym, jestem dziedzicem, dziedzicem, a żyję jak niewolnik. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim. Coś wam powiem. To jest nowe przymierze i tu też jest słowo zakon, tak? Kto wejrzał? Kto wejrzał? To jest sprawa ducha. Doskonały zakon wolności. Doskonały. I trwa w nim. Nie jest słuchaczem, który zapomina. Lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu, czyli w swoim życiu, na swojej drodze. Można, kochani, dojść do takiego miejsca z Panem, że w twoim życiu nie będzie już pomyłek, które nieraz kosztują. Wierzę, że wszyscy chcemy dobrze. Ja wiele razy chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle, jak to mówią, czyli źle. Ale widzicie, możemy się uczyć tego. My powinniśmy uczyć naszego ducha, żeby nasz duch był nakarmiony prawdą i nie uciekać przed prawdą. Amen. To jest dla naszego dobra, kochani. Słowa napomnienia, korekty. To słowo nie jest przeciwko nam. Ono ma nas doprowadzić tak naprawdę do takiej społeczności miłości z naszym Ojcem w niebie. O coś wam powiem. W miłości, kiedy czerpiesz z miłości Boga Ojca, to czerpiesz z życia, a życie oddala śmierć. Życie oddala śmierć. To dlatego, kiedy nieraz Bóg przemówi do ciebie, to zobaczysz, że to słowo może być lekarstwem nawet dla ciała. Ja sobie kiedyś pomyślałem, jak to jest możliwe, to chyba jakaś przenośnia, dopóki sam tego nie doświadczyłem. Czytałem pewien fragment wiele razy i nagle Duch Święty mnie zatrzymał. Przyszło objawienie. Powiedziałem, Panie, skoro Ty to wziąłeś na siebie, to nie, ja tego nie muszę nosić, oddaję to Tobie. To odeszło bez modlitwy i nigdy więcej nie wróciło. Na koniec jeszcze pokażę taką obietnicę. Ewangelista Jan, to był najmłodszy chyba uczeń Pana i on najdłużej żył. Powiedział taką rzecz. To jest w pierwszym liście Jana pod koniec. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, czyli Jezus, strzeże go i zły nie może go tknąć. Powiem wam taką rzecz. Jest cudowne żyć w miejscu, kiedy On walczy za ciebie, a nie ty. On cię chroni, a nie ty. Musisz walczyć o siebie. Można dojść, kochani, do miejsca, posłuchajcie mnie, lepiej żyć pod Bożym błogosławieństwem, niż walczyć o cud. Bo kiedy potrzebujesz cudu, to znaczy, że jesteś w ekstremalnej sytuacji, a ona jest zawsze trudna. Po to mamy to słowo. Amen. Czy to miało sens dla was? Tak? Dla niektórych tak, okej. Myślę, że będzie jeszcze jedna sesja z tego tematu, ale za miesiąc. Na dzisiaj pomodlimy się. Podziękujmy przede wszystkim Bogu. Powiem wam, nigdy nie za wiele jest dziękczynienia. Panie, my ci dziękujemy. Ojcze, dziękuję ci za twoją wierność, za twoje słowo, które jest prawdą. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twego Świętego Ducha, który przynosi nam zrozumienie i objawienie tych odwiecznych prawd, które są zawarte w tym Słowie. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją łaskę dla nas. Tą łaskę, która nas przemienia na obraz i podobieństwo Twojego Syna. Ojcze, proszę Ciebie, żeby to ziarno, które Ty dzisiaj siałeś do naszych serc, daj nam taką zdolność, żebyśmy mogli je chronić, podlewać i żeby ono przyniosło cudowny plon nie tylko dla nas, ale potem także dla tych, których będzie stawiono na naszej drodze życia. Niech tak się stanie w imieniu Jezusa. Amen. Amen.